wyjechać, gdzie rzeczywiście czasami małżeństwa, które wydają się niepłodne latami, nie mogą począć dziecka, dzięki rozpoznaniu właśnie czasem u nich tylko kilku godzin płodności w ciągu cyklu, kiedy normalnie aż kilka dni jest dniami, w które jest możliwe przez podjęcie współżycia osiągnięcie poczęcia dziecka. Jeżeli rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, że tylko przez kilka godzin ci małżonkowie są w stanie począć dziecko w cyklu, są metody, które pomogą rozpoznać właśnie te dni jak największego współżycia i tutaj powinniśmy większe starania podejmować, może nawet i większe finanse na to ułożyć, żeby uczyć rozpoznawania płodności, a nie manipulować płodnością, a nie jej zaburzać. Także powinniśmy się sprzeciwić środkom wprost zaburzającym płodność, bo niejednokrotnie się tak zdarza, że przez lata całe ludzie się ubezpłodniają, walczą z płodnością, a później nagle po niewczasie widzą, że ta płodność gdzieś została stłumiona, zniszczona, zmarnowana, a oni nagle chcą mieć dziecko i wtedy jest też wielka praca nad tym, jak to uzyskać? Na pewno nie przez zapłodnienie in vitro, które, jak powiedziałam, no jest wrogą działalnością, zarówno w stosunku do małżeństwa, jak i w stosunku do kobiety, mężczyzny i samego dziecka. To jest po prostu atak na człowieka. To jest coś, co człowieka niszczy, coś, co czyni z człowieka rzecz. A my nie powinniśmy pozwolić na to, żeby człowieka uznać za rzecz, żeby zinstrumentalizować relacje małżeńskie, jedność małżeńską, miłość małżeńską, żeby to urzeczowić, zreifikować. Nie powinniśmy dać tym manipulować. Po prostu zauważmy sakrum w małżeństwie, zauważmy miłość małżeńską jako wartość, zauważmy też miłość rodzicielską, do dziecka miłość skierowaną rzeczywiście jako wartość i w związku z tym chrońmy tego życia, brońmy tego życia, brońmy tego, co jest wartością, a życie, miłość, drugi człowiek, osoba, więzi międzyludzkie, to jest wartość i najwyższa wartość Bóg i wiadomo, że na taką manipulację Bóg też się nie godzi. To jest przypisywanie sobie przez człowieka niesłusznie prerogatywów samego Boga. To jest próba stawiania się w miejscu Stwórcy. A rzeczywiście człowiek nie dorasta do tego, żeby stawiać się w miejscu Stwórcy. Jeżeli to czyni, to rzeczywiście wychodzą z tego skutki katastrofalne dla
życia
człowieka.
No właśnie, i takim skutkiem są również chociażby pewne wady, anomalia czy wady chromosomowe, o których już mówią profesorowie na różnych uniwersytetach, zarówno polscy profesorowie, jak i profesorowie z innych ośrodków akademickich na świecie.
Tak, no tutaj właśnie wspomniała pani profesor Sadowska o dwukrotnie częstszych wadach rozwojowych. W Lublinie dr Barczętewicz też przedstawia, że jest duże ryzyko wystąpienia wad wrodzonych płodu. Właśnie też potwierdza to, że jest przeciętnie dwa razy wyższe niż przy naturalnym poczęciu, że też te wady mogą dotyczyć serca, mogą dotyczyć układu krążenia. To są wady układu pokarmowego, powłok jamy brzusznej, wady centralnego układu nerwowego, wady układu moczowo-płciowego. Sześciokrotnie częściej występują wady rozwojowe. Też w innych badaniach stwierdzono u dzieci poczętych z in vitro w porównaniu z dziećmi poczętymi w sposób naturalny. Poza tym no, można też mówić o zachorowalności matek. Tutaj na pewno trzeba wskazać na jeden prosty fakt, że jedno zło pociąga za sobą drugie zło. Jeżeli następuje zgoda na pewne manipulacje, których człowiek dokonuje, człowiek, który powinien być lektorem, a więc odczytującym pewne prawa, czyni się kreatorem, a więc twórcą tych praw, to rzeczywiście rodzi to negatywne następstwa. W tej chwili jak najbardziej jesteśmy w stanie w sposób całkiem naturalny do odkrycia płodności docierać. Mówimy o całkiem nowych metodach przybyłych do nas ze Stanów Zjednoczonych. Teraz niedługo w Lublinie też będzie kurs z tego zakresu naprotechnologia, która jeszcze bardziej pozwala rozpoznawać nam, dokładniej rozpoznawać te fazy płodności. Ale jeżeli rzeczywiście się tak zdarzy, że jakieś małżeństwo jest niepłodne, to czy nie jest pierwszym pytaniem, które powinno sobie to małżeństwo zadać, pytanie o to, o taka chęć, taka gotowość odczytania, jaka jest wola Pana Boga względem nas. A może właśnie tak się zdarza, że mamy przyjąć taką niepłodność. Może mamy stać się rodzicami dla wielu dzieci, które nie są zrodzone tylko w sposób fizyczny. Może mamy stać się rodzicami na wzór rodziców duchowych. Może mamy dokonać adopcji duchowej. Może wreszcie mamy, jeżeli rzeczywiście tak bardzo jesteśmy spragnieni rodzicielstwa, tak bardzo kochamy każde dziecko, to może mamy otworzyć drzwi swego domu i podwoje swego serca dla tych dzieci, które zostały jakoś porzucone przez rodziców, naturalnych rodziców. Może właśnie te dzieci mamy serdecznie przygarnąć, otulić miłością. Nie mamy własnych dzieci, żeby przyjąć inne dziecko pod swój dach i do własnego serca. A może mamy gdzieś jechać na misję? A może mamy oddać się służbie społecznej, służbie naszej pracy zawodowej? A może rzeczywiście mamy promieniować naszym ojcostwem i naszym macierzyństwem duchowym? Bo to jest zasadnicze powołanie człowieka, a więc nie z uporem maniaka trzymać się swojej własnej tezy, że ja muszę, ja chcę, ja dopnę swego, nawet za cenę śmierci iluś dzieci, ja osiągnę swoje i będę mieć dziecko jako rzecz, jako przedmiot, który jest potrzebny dla spotęgowania, poprawienia jeszcze bardziej obrazu siebie i swego dobrego samopoczucia. Może nie o to chodzi, żeby w ten sposób kurczowo trzymać się swoich fantazji, za które ktoś inny ma przypłacać nawet życiem, ale może chodzi o to, żeby rozpoznać, odczytać, jakie jest nasze powołanie, jakie jest nasze zadanie życiowe, co faktycznie mamy robić w życiu, co jest najważniejsze w tym życiu, gdzie nas Bóg konkretnie posyła, gdzie On nas chce mieć, czy w ogóle zadajemy sobie takie pytania, jaka jest wola Pana Boga względem nas, czy wprost przeciwnie, forsujemy swoją wolę, narzucamy swoją wolę współmałżonkowi, który niejednokrotnie jest zmuszany, czy to mąż, czy to żona, do zabiegu zapłodnienia in vitro. Narzucamy swoją wolę służbie zdrowia, społeczeństwu, które okazuje się, że ma jeszcze finansować takie mordercze procedery. I wreszcie narzucamy swoją wolę Panu Bogu. Nie odczytujemy tego, jak Bóg ma plany względem naszego życia, Bóg, który jest miłością, jakie ma plany względem nas, ale po prostu decydując się na zapłodnienie in vitro, stawiamy siebie wyżej Boga. Mówimy Mu, nie będę Ci służył i zrobię lepiej aniżeli Ty.
A jest pierwsze przykazanie, które mówi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. A w tym przypadku ja, człowiek, jestem postawiony wyżej Pana Boga. Pani doktor, jest Pani również psychologiem. Czy rzeczywiście zapłodnienie wspomagane jest panaceum na zerwane więzy rodzinne, małżeńskie? Czy rzeczywiście ono te więzy umacnia?
No to jest pytanie, na ile śmierć wielu członków rodziny może umacniać więzi pozostałych członków rodziny, na ile rzeczywiście wpędzą się ci małżonkowie w kolejne sekrety, w kolejne tajemnice rodzinne, które będą dla nich dodatkowym obciążeniem. Dalej, sama procedura zabiegów in vitro, sama procedura nieustannego badania się, nastawiania się na to, żeby to dziecko począć, wszelkie manipulacje, które się tam dokonują, częstość chodzenia do przychodni, podporządkowania całkowicie swojego życia wizytom, które tam będą w określonych terminach musiały się odbywać, ścisłe trzymanie się tych terminów, czasem rezygnacja nawet z życia towarzyskiego. To jest też postawienie jednego celu i dążenia do tego celu ponad wszystkie inne i nawet przyćmienie całego swojego życia, wszystkich swoich zadań, spraw życiowych tym jednym dążeniem do celu. Ja myślę, że to bardzo ogranicza też człowieka. To jest bardzo też psychicznie męczące i męczliwe. Poza tym, no, tak jak wspomniałam, procedury też są upokarzające i dla godności kobiety, i dla godności mężczyzny. Urągająca właśnie mężczyźnie masturbacja, też poddawanie rozmaitym manipulacjom kobiety. I teraz przy świadomości, że ten współmałżonek się godzi na to, żeby żona czy mąż była traktowana jak rzecz przez konkretną chwilę, przez konkretny czas, czasem dłuższy okres czasu. To jest skoncentrowanie swojego życia, nastawienie życia tylko na te właśnie tory. To nie będzie budowało więzi. Jeszcze większe problemy się stworzą wtedy, kiedy kobieta zdecyduje się zapłodnić nasieniem innego mężczyzny. Czy nie można mówić wtedy o zdradzie, która się dokonuje na terenie laboratorium, zdradzie technicznej, ale przecież nie budującej więzi, przecież raczej oddalającej od siebie małżonków. I co z tego, że dziecko, które zostanie potraktowane jak rzecz, faktycznie zostanie poczęte? Co z tego, że po wielu trudach oni uzyskają, doprowadzą wreszcie, wyhodują, wyprodukują sobie dziecko, jeżeli rzeczywiście ono będzie odarte z godności ludzkiej? Praktycznie wrażliwość normalnej kobiety nie powinna tego wytrzymać. Odpowiedzialność normalnego mężczyzny nie powinna na to dopuścić. Miłość małżeńska też nie powinna pozwolić na takie traktowanie siebie nawzajem. Miłość rodzicielska nie powinna pozwolić na takie traktowanie dziecka. Takie traktowanie jest bowiem po prostu okrutne, jest bowiem nieludzkie, jest instrumentalne i rzeczowe. Mówimy o reifikacji, czyli urzeczowieniu człowieka, mówimy o instrumentalizacji współżycia. To nie będzie budować więzi. To będzie szkodziło małżonkom. I przed tym powinniśmy chronić i przestrzegać.
Pani doktor, czy to, co proponuje premier Donald Tusk, czy też minister zdrowia Ewa Kopacz, czy też pan senator Gowin, jest elementem polityki prorodzinnej, czy tylko odpowiedzią na pewne dążenia określonych środowisk dewiacyjnych, zwanych nieraz też i środowiskami feministycznymi?
To jest... Zresztą sami nie ukrywają tego, w niektórych wypowiedziach daje się słyszeć. Posłuszeństwo tym decyzjom, które tym wypowiedziom, tym zapowiedziom przedwyborczym. To jest rzeczywiście posłuszeństwo niektórym środowiskom, które na zasadzie coś za coś postanowiły dać głos, żeby rzeczywiście ta osoba znalazła się w tym miejscu, była posłem, czy senatorem, czy premierem, ale ta pozycja rzeczywiście jest niebezinteresowna, jest po prostu okupiona posłuszną zgodą na, akurat w tym wypadku, zgodą na zapłodnienie in vitro, na te obietnice. To jest spełnienie tych obietnic przedwyborczych i to z polityką prorodzinną nie ma nic wspólnego. Dlatego, że coś, co uderza w dobro dziecka, coś, co uderza w dobro małżonków, coś, co uderza w dobro rodziny, nie może być nazwane polityką prorodzinną, a więc polityką sprzyjającą rodzinie. Dla mnie jest też bardzo interesującą odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście politycy, którzy tak szafują życiem ludzkim, którzy tak łatwo dają zgodę na tego typu procedury, zdają sobie sprawę z mechanizmu działania, z przebiegu tej procedury, czy zdają sobie sprawę ze skutków fizycznych, psychicznych, duchowych, moralnych, społecznych. Bo tutaj, jeżeli chcemy naprawdę ujmować człowieka integralnie, całościowo, prawdziwie, to musimy zwrócić uwagę na te wszystkie sfery w człowieku, na jego ciało, na jego psychikę, na jego ducha, na jego odniesienia społeczne. A więc jeżeli rzeczywiście przyświecałaby tam prawdziwa troska o rodzinę, to mamy świadomość, że tę rodzinę nie stanowią towary, nie stanowią rzeczy, nie stanowią przedmioty, ale osoby, które rzeczywiście z tych wszystkich sfer się składają, cielesnej, psychicznej, duchowej, które mają konkretne więzi, a więc odniesienia międzyludzkie, odniesienia społeczne, które są także istotami duchowymi, a więc troska o godziwe życie, o moralność, to jest prawdziwa troska o rodzinę. Natomiast propozycje niegodziwe moralnie, od kiedy mogą być nazwane polityką prorodzinną? Propozycje łamania sumienia ludziom, propozycje niszczenia miłości małżeńskiej, propozycje zabijania małego człowieka, którego nikt nie jest w stanie obronić. Tu jest straszliwa niegodziwość, bo wydaje się, że normalny, dorosły, zdrowy człowiek powinien chronić to, co małe, to, co słabe, to, co bezradne. Czy jest ktoś bardziej mały, słaby i bezradny niż człowiek w pierwszej fazie życia prenatalnego, w fazie embrionalnej? I normalny, dorosły człowiek powinien widzieć wartość w człowieku od poczęcia i winien chronić właśnie takiego małego człowieka, który jest w tej fazie embrionem. Tymczasem wielu polityków nawet nie używa pojęcia dziecko do embrionów. Mówi o jakichś produktach zapłodnienia, po prostu, żeby było łatwiej niszczyć, zabić, żeby było łatwiej przeznaczyć pieniądze na cele niegodziwe.
Pani doktor, mówi Pani o spłacie obietnic przedwyborczych oraz o elementach rewolucji, tak zwanej rewolucji genderowej, bo rząd, troszcząc się, w cudzysłowie mówiąc, o przyszłość Polski, jakoś nie chce wydłużać na przykład urlopów macierzyńskich, czyli sprostać w ten sposób naturalnym potrzebom dziecka, by jak najdłużej było z mamą, gdyż takie są elementy psychologii rozwojowej, a wręcz przeciwnie, robi wszystko, aby dziecko od matki jak najwcześniej oddzielić.
Tak, ostatnie nawet rozmowy o tym, żeby posyłać dzieci sześcioletnie, a nie siedmioletnie do szkół, okazuje się, że znajdują wyjaśnienia tego typu, iż dzieci, sześcioletnie dzieci polskie po prostu traktowane są jako materiał biologiczny, który ma wcześniej skończyć edukację o rok, żeby wcześniej rozpocząć pracę, żeby zapewnić emeryturę starszemu pokoleniu. A więc kolejna manipulacja, kolejne traktowanie dziecka jako rzecz, wkalkulowywanie w jakieś dziwnie pojmowane sprawy finansowe, a więc nie osoba się liczy, nie godność człowieka, nie wartość, tylko właśnie kalkulacje, manipulacje, finanse. Natomiast z człowiekiem od samego początku jest walka. Jest walka poprzez aborcje, jest walka poprzez antykoncepcję, jest walka poprzez to, że młodzież nie uczy się miłości, nie uczy się czystości, a nawet wielu środowiskom typu środowiska feministyczne nie na rękę jest wypowiadać słowo dziecko i świadomie nawet mówią o tym, że przegrali wojnę o język, że niektórzy mówiąc o aborcji mówią o zabijaniu dziecka, mówią o zabijaniu człowieka. Rzeczywiście to zupełnie inaczej brzmi, aniżeli tylko jakiś zabieg, który wydaje się całkiem niewinny, aniżeli usuwanie produktów zapłodnienia. Jeżeli dziecko nazywa się produktami zapłodnienia, jeżeli embrionowi odmawia się człowieczeństwa, to wtedy faktycznie można dokonywać przeróżnych manipulacji. Wtedy jest jakieś przyzwolenie na tego typu manipulacje, ale oszukiwaniem zarówno siebie, jak i drugiego człowieka jest odbieranie dziecku godności dziecka i zastępowanie pojęcia dziecko jakimiś innymi pojęciami, które to zastępowanie, jak powiedziałam, jest celowe po to, żeby przyzwolić na rzeczy niegodziwe względem niego. Jest to po prostu nieprawda, jest to nieuczciwe. Myślę, że znowu wiele osób, które mają świadomość, że to wszystko opiera się na pewnego rodzaju manipulacji, powinno, bardzo dziękuję za ten program dzisiejszy, bo też jest tego dowodem, wiele osób powinno po prostu głośno o tym mówić, jak wygląda prawda w tej dziedzinie, przestrzegać, ostrzegać rzeczywiście w porę i nie w porę. Często w wielu przypadkach te ostrzeżenia, te jakieś głosy sprzeciwu są głosami bardzo późnymi, spóźnionymi, a więc jest istotne, żeby dotrzeć jeszcze na czas. Z prawdą o miłości, z prawdą o pięknie ludzkiej miłości, z prawdą o tym, że miłość jest wartością i że dobro dziecka, dobro rodziny, dobro małżonków jest tym, co powinniśmy chronić, co powinniśmy cenić i uważać za wartość.
Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, że mówiła do nas pani doktor Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Dziękuję za serdecznie. Szczęść
Boże.
Szczęść Boże.
,655 23 55 i 655 23 56 numer telefonów do naszego toruńskiego studia. Dla słuchaczy w Polsce zapraszamy, dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Dwadzieścia dwie minuty po pierwszej w nocy odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pani Krzysztof z Warszawy. Ja chciałbym z kolei zwrócić uwagę na aspekt prawny tej masakry na zdrowiu poczętych dzieci, produkowanych dzieci. Chcę powiedzieć, że w prawie jest artykuł, który mówi, że każde narażenie zdrowia osoby jest karane wieloletnimi karami więzienia. To tutaj w tym wypadku mamy do czynienia z ewidentnym, stuprocentową pewnością uszczerbku na zdrowiu produkowanych w ten sposób ludzi. A jednak nie dość, że nie karze się pieniądze po to, by tę zbrodnię finansować. To w ogóle nie mieści się w kategorii człowieka, pojęciu człowieka. To dla mnie ludzie, którzy się decydują na to, to jest coś gorszego niż zwierzę. Ja uważam, że ten proceder, on kiedyś się skończy, bo ci ludzie, którzy zostali w ten sposób wytworzeni, zaczną odwoływać się do sądu, będą żądać odszkodowania za straty w swoim zdrowiu, straty życiowe, za swoje upokorzenie, że nie mają ojca, nie mają matki, że urodzili się w środowisku jakichś deformacje, które na pewno w trakcie rozwoju będą się kumulować. Ci ludzie, którzy zostali w ten sposób wyprodukowani, na pewno w 100% nie będą płodni. Oni na pewno nie będą mogli mieć potomstwa, na pewno zdrowego.
No, panie Krzysztofie, tutaj już jest kwestia lekarzy i biologów, którzy te sprawy, o których pan mówi, no, muszą przebadać. Problem jest również inny, iż po prostu to, co często o tym mówi pan profesor doktor habilitowany Bogdan Chazan, iż dzieci urodzone wskutek poczęcia wspomaganego, wewnątrzustrojowego czy pozaustrojowego, nie są rejestrowane i ich historia po prostu nie jest odczytywana. Dopiero teraz w brytyjskiej Izbie Lordów, w Izbie Wyższej tamtejszego parlamentu, toczy się dyskusja w sprawie wprowadzenia obowiązku umieszczania w akcie urodzin dziecka wzmianki o tym, czy poczęło się ono w wyniku zapłodnienia in vitro i z wykorzystaniem obcych komórek rozrodczych. To też będzie służyło informacji też i na temat zapewne ewentualnych metod leczenia czy ustalania przyczyn różnych schorzeń właśnie u osób, które przyszły na świat w ten sposób, o którym tutaj mówimy. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za
telefon. Jeszcze jedno słowo, jeżeli można.
Telefon, tak.
Chciałem powiedzieć, że tutaj w ramach naszej rodziny powinniśmy wszcząć akcję uznania prawa do naturalnego poczęcia jako podstawowego prawa człowieka, bo to jest najbardziej fundamentalne prawo człowieka. I to jest tylko taka moja inicjatywa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za ten telefon również. Czy metoda in vitro również widzi człowieka? Z tym pytaniem też zwróciliśmy się do księdza doktora Piotra Kiniewicza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posłuchajmy odpowiedzi.
No generalnie one człowieka za bardzo nie widzą. To znaczy widzą głównie rodziców i ich pragnienie, żeby mieć potomstwo. Pragnienie samo w sobie jak najbardziej chwalebne. Ostatecznie przecież, jeżeli tego pragnienia nie ma, to nie można mówić także o gotowości wejścia w małżeństwo. Więc ich pragnienie, żeby być rodzicami, jest wspaniałe i tylko wskazuje na to, że jakoś normalnie postrzegają siebie jako małżonków. Natomiast problem dziecka jest sprowadzony do roli swego rodzaju przedmiotu, towaru, który rodzice chcą nabyć, który rodzice chcą mieć. Że to ma być ich dziecko, określone specyfikacje, ma być zdrowe. Dochodzi często do tego, że jest, zwłaszcza w krajach anglosaskich, w Europie Zachodniej podobnie, że to ma być chłopiec lub dziewczynka, że ma być zdrowe genetycznie, że ma nie być nosicielem żadnych skaz genetycznych. Więc była nawet taka sytuacja, że rodzice poczęli dziecko po to, żeby ono było dawcą bodaj szpiku kostnego czy któregoś z narządów czy tkanek dla swojego starszego brata, który był chory i w perspektywie kilku lat groziła mu śmierć. Więc to nawet takie sytuacje są. Więc swego rodzaju też znakiem, jak mało jest realnego szacunku wobec ludzkiego życia i ludzkiej godności, jest fakt, że podczas procedur zapłodnienia pozaustrojowego powołuje się do życia większą liczbę istnień ludzkich, niż jest to do samego zabiegu potrzebne. Służy to przede wszystkim temu, żeby procedura, która sama w sobie jest dla kobiety mocno nieprzyjemna, bo się wiąże z dwoma seriami zastrzyków hormonalnych, tudzież chirurgiczną operacją pobrania komórek jajowych, żeby jej za często nie powtarzać. Wobec tego się od razu pobiera większą ilość komórek jajowych, zapładnia się wszystkie, się sprawdza, które się jak najlepiej rozwijają, z tych najlepiej rozwijających się wybiera te, które są najlepiej rozwinięte, pozostałe się albo wykorzystuje do eksperymentów, czasem się je zamraża, czasem się po prostu je wyrzuca, więc z etycznego punktu widzenia biskupi mają absolutnie rację, że jest to forma aborcji, to znaczy umyślnego pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej, która się jeszcze nie narodziła, więc to jest przerwanie procesu rozwoju człowieka w jego najwcześniejszej fazie, a więc jest to aborcja.
Był to fragment wypowiedzi księdza doktora Piotra Kieniewicza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla Aktualności Dnia w Radiu Maryja. A my już prawie w pół do drugiej w nocy odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radiu Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Dzwoni Robert Zakowicz z Warszawy. Chciałbym zaapelować właśnie do rodziców, którzy się decydują na metodę in vitro. Chciałbym im zadać jedno pytanie, czy są w stanie udźwignąć ciężar albo na jakieś eksperymenty, albo coś takiego. Chciałbym się tylko zapytać rodziców, czy są w stanie udźwignąć ten ciężar i z tym ciężarem żyć kosztem tego jednego dziecka. Ile mamy domów dziecka, gdzie dzieci są, nie mają, albo są, nie mają rodziców, albo ten, gdzie można adoptować dziecko. I wtedy chyba jest większa zasługa, jak uśmiertanie iluś embrionów po to, żeby uzyskać jedno dziecko. Tym bardziej, że to jeszcze jest powód do pewnych eksperymentów i spekulacji na temat człowieka i robienia badań z człowiekiem. To po prostu ta metoda wydaje mi się sprzeczna w ogóle z religią i z samym życiem, że to jednak wkracza już taką barierę po prostu, gdzie nie powinno się wkraczać. Ludzie nie powinni, naukowcy, lekarze nie powinni wkraczać taką barierę. No tu się narusza pewną godność człowieka. Człowiek jest istotą rozumną.
I chyba o tej godności, panie Krzysztofie, zapomnieliśmy. Panie Robercie,
tak, właśnie tu chciałbym zaapelować po prostu do rodziców, do małżeństw, które się decydowałyby na taki właśnie zabieg in vitro. Uważam, że można po prostu w inny sposób. Trzeba najpierw, gdy powiedzmy się w wieku dojrzewania, unikać środków antykoncepcyjnych wszelkiego rodzaju i w szkołach i w różnych instytucjach, żeby tu po prostu młodych ludzi, młode matki przyszłe, młodych mężów przyszłych, uświadomić po prostu, jakie są przyczyny używania antykoncepcji, zaczynania współżycia seksualnego w młodym wieku, że to są pewne bariery później w związku małżeńskim w późniejszym życiu.
Czyli pan tu dotyka też bardzo poważnego problemu, jakim jest kształtowanie sumienia, oraz druga sprawa, która przy tym wynika, to jest właśnie profilaktyka. Pani profesor Ludwika Sadowska na początku naszego dzisiejszego nocnego spotkania mówiła między innymi też o tym właśnie, że najpierw zabija się płodność w człowieku, a potem zabija się dla rzekomego uzyskania płodności, zabija się niewinne istoty ludzkie. Pani profesor Dudziak, pani doktor Dudziak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego również mówiła o profilaktyce i do tych ważnych działań profilaktycznych zaliczyła między innymi troskę o zdrowy styl życia, odpowiednie chociażby ubranie, czyli odrzucenie mody nakazującej chociażby dziewczętom prezentację nagich brzuchów, pleców, bioder i tak dalej. Właściwe odżywianie się, zakaz palenia tytoniu, odrzucenie innych używek takich jak alkohol, narkotyki, zaniechanie stosowania eliminujących płodność środków antykoncepcyjnych, uczenie się rozpoznawania płodności zamiast jej zaburzania, szerzenie oświaty zdrowotnej, wychowanie do powściągliwości seksualnej przed małżeństwem i wierności w małżeństwie, sprzeciw wobec zabójstwa dzieci poczętych, kształtowanie postaw odpowiedzialnego ojcostwa i macierzyństwa. To są te elementy, które potrafią i pomagają nam odpowiedzialnie iść przez życie i właśnie dawać szansę również innym na życie. Często zapominamy, iż jedną z szans na miłość jest właśnie adopcja. Bardzo dziękuję za ten telefon.
Jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz, nie? Taką, że po prostu ja mając lat, powiedzmy tam byłem w stażu takim małżeńskim dość krótkim, gdzie miałem jedną córkę, no i zachorowałem. Nie? Zachorowałem, akurat było to zatrucie, zresztą w szpitalu podejrzewali, że to jest świnka w dorosłym wieku, że to wiadomo, że to grozi po prostu niemożnością, nie mógłbym więcej mieć dzieci. Nie? I proszę pani doktor, już mnie to zapowiedziała, zresztą małżonce też, że już po prostu więcej nie będzie takiej możliwości. Ale jednak myliła się raczej z tą tezą, że jest to niemożliwe. Ja uważam, że po prostu wszystko jest możliwe, tylko trzeba zawierzyć Bogu. I rzeczywiście urodziła mi się druga córa po tej chorobie. W tej chwili już ma 13 lat. I chodzi do szkoły, uczy się bardzo dobrze i mogła być po prostu. Uważam, że to
trzeba. Bogu niech będą dzięki. Bardzo dziękuję również panu za ten telefon. Szczęść Boże.
Ja również dziękuję. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Posłuchajmy również, co na temat więzów rodzinnych ma w kontekście naszych rozważań o zapłodnieniu pozaustrojowym ma do powiedzenia i przekazania nam pani profesor doktor habilitowany Ludwika Sadowska.
My myślę, że te więzi w poczuciu winy rodziców, którzy uświadamiają sobie, że oni chcą mieć dziecko, jest to egoistyczne podejście, te więzi też nie rozwijają się prawidłowo. Obiektem, jakim jest dziecko poczęte in vitro, staje się ktoś, nad kim rodzice się bardzo, bardzo, no nie powiedziałabym, trzęsą, ale jak gdyby dla nich to jest bardzo wielki skarb. Ale w związku z tym proces wychowania odbywa się często nieprawidłowo. Myślę, że lęk przed powikłaniami w rozwoju takiego dziecka jest tak duży, że właściwie rodzice zestresowani nieprawidłowo kształtują swoją więź z tymi dziećmi. Nadopiekuńczo, nadmiernie troskliwie. Ja mam kilkoro dzieci, które znam, które są poczęte w wyniku in vitro i widzę, że relacje między tymi rodzicami i dziećmi nie są prawidłowe. Nadopiekuńczość, często dominacja nad tym dzieckiem sprawia, że nie ma właściwych warunków rozwoju w domu rodzinnym. I dlatego też poza tym nie wiemy jeszcze, bo teraz mamy około 1 000 000 dzieci, które obserwowane są w różnych krajach z poczęcia in vitro, jaki będzie ich dalszy rozwój. Stworzenie warunków sztucznych, laboratoryjnych w pierwszym, najbardziej trudnym okresie rozwoju dziecka stwarza zagrożenie powstawania tak zwanych wad genetycznych, nie, które pozwalają żyć, ale potem warunkują cały szereg chorób, różnego typu cywilizacyjnych, ale także destrukcyjnych te płody. I w związku z tym nie wiemy, czy te dzieci będą płodne potem, czy te dzieci będą się rozwijały z próbówki, prawda? Czy będą one w pełni wartościowe? Myślę, że na pewno nie będą w pełni wartościowe, ponieważ to ryzyko nieprawidłowego rozwoju jest tak wielkie, że wielokrotnie większy odsetek wad rozwojowych i nieprawidłowego rozwoju po urodzeniu fizycznego czy psychicznego będzie widoczny. No sam fakt, że udokumentowano także przypadki śmierci kobiet po zapłodnieniu in vitro, znaczy nie tylko po zapłodnieniu właśnie po tych procedurach, które wyzwalają nadmierną owulację po dużych ilościach leków, że także zanotowano od kilku lat śmierć kobiet w Nowej Zelandii, w Irlandii, a także cały szereg schorzeń u kobiet poddanych procedurom zapłodnienia in vitro. Zwiększa się ryzyko raka piersi u kobiet i cały szereg nowotworów. Myślę, że jest to bardzo niebezpieczna metoda prokreacji. Myślę, że należałoby rozwinąć nie wspomaganie rozrodu, które fundusz, procedury, które Narodowy Fundusz Zdrowia będzie pokrywał, czy w części, czy w całości, ale rozwijać naprotechnologię, czyli taką dziedzinę medyczną, w której naprawdę się pracuje nad rozstrzygnięciem, co jest przyczyną niepłodności i jego leczenie. Ta naprotechnologia, coraz więcej znana w Polsce, jest, zakłada też dążenie do poczęcia dziecka na drodze naturalnej, ludzkiej, czyli w ramach małżeństwa, intymności, wyłączności i miłości. Szanuje wyłączność małżeńską, szanuje granice intymności i chce wyszukiwać i leczyć przyczyny niepłodności, aby przywracać zdrowie kobietom, nie ignorując nawet subtelnych sygnałów, że potrzebne jest leczenie, jaką mogą dostarczać obserwacje cyklu płodności i cały szereg procedur związanych z prawidłowym i rzeczywistym leczeniem niepłodności. Zapłodnienie in vitro nie leczy niepłodności, tylko w sposób sztuczny pozwala na matce na urodzenie dziecka. Kobieta zostaje nadal bezpłodna. Jest to bardzo ważną sprawą, ponieważ lekarz który nie leczy choroby, stosując procedury in vitro, przeciwstawia się właściwie zasadom etyki lekarskiej. Chorobę należy leczyć, chorobę niepłodności.
To była wypowiedź pani profesor dr habilitowany Ludwiki Sadowskiej, kierownika Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Rozwojowej w Katedrze Fizjoterapii Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz prezesa oddziału Dolnośląskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Do wypowiedzi pani profesor jeszcze powrócimy, a teraz 20 minut przed godziną drugą w nocy odbieramy kolejny telefon. Kto tym razem chce rozmawiać na antenie Radia Maryja? Słuchamy i witamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam jeszcze poruszyć taką sprawę. Nie
wiem, czy kto do nas dzwoni?
Zofia z Warszawy.
Słuchamy, witamy pani Zofię.
Że właśnie jeśli chodzi o to zapłodnienie in vitro, kiedy następuje ono z tak zwanego banku nasienia, kiedy nie jest znany dawca nasienia, to wtedy właśnie mogą być takie bardzo odległe skutki typu takiego, że później ci poczęci właśnie in vitro ludzie kiedyś spotykają się w życiu dorosłym i może dojść do stosunków kazirodczych, bo oni się nie znają, a przecież w różnych środowiskach młodzi ludzie mogą się spotkać, uczelnia, w szkołach i tak dalej. I to właśnie jest też jakiś taki według mnie powód, dla którego trzeba się głęboko zastanowić. I właściwie takich spraw nie powinno być, bo można narazić ludzi na taką rzecz, że później następne pokolenia jakieś będą, prawda, obciążone. To tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo dziękuję pani Zofio za zwrócenie uwagi na ten aspekt problemu, o którym dzisiaj mówimy. O konsekwencjach właśnie tejże metody sztucznego wspomagania posłuchajmy i posłuchajmy właśnie wypowiedzi księdza doktora Piotra Kieniewicza. Oj, przepraszam, to jest ten fragment.
Konsekwencji bezpośrednich poza tym, że najpierw się wywołuje proces dojrzewania dosyć gwałtownego komórek jajowych, by je potem pobrać. W języku angielskim to pobranie określane jest mianem zbiory. Tak jak się zbiera zboże, tak samo się zbiera plony, tak samo się zbiera właśnie te komórki jajowe, więc to też pokazuje, że materiał genetyczny jest traktowany zupełnie i ludzkie życie jest traktowane zupełnie przedmiotowo. Konsekwencje długoterminowe wydają mi się znacznie poważniejsze. Każda kobieta, która była leczona hormonalnie, wie, że podawanie jakichkolwiek hormonów poza stanem absolutnej konieczności wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Destabilizuje jej cykl miesięczny, niekiedy prowadzi do zaburzeń także jeśli chodzi o wagę, zaburzeń jeśli chodzi o stan emocjonalny, więc tych konsekwencji może być trochę. To nigdy nie jest tak, że automatycznie jeżeli ktoś stosuje in vitro, to ta kobieta będzie od razu miała jakieś bardzo ciężkie schorzenia. Tak nie jest. Natomiast tak być może. Dlatego, że organizm, zwłaszcza organizm kobiety, jest mechanizmem niezwykle precyzyjnym i jakakolwiek ingerencja w mechanizmy regulujące pracę tego organizmu, no, może pociągnąć za sobą opłakane konsekwencje. Na marginesie tego wszystkiego jest jeszcze to, że nie mamy żadnych wiarygodnych danych, jeśli chodzi o skutki zdrowotne dla dzieci, które są w ten sposób poczęte. Najstarsze dziecko urodzone, o którym wiemy, że zostało poczęte metodą in vitro i się szczęśliwie urodziło, to jest pani Louisa Brown. Ona przyszła na świat w 1978 roku i wedle moich informacji ma w tej chwili dwie córeczki, bliźniaczki. No więc jak te córeczki będą miały swoje dzieci, to wtedy u tych dzieci ewentualnie będziemy mogli widzieć jakieś dalsze konsekwencje zdrowotne. Jakie są konsekwencje w życiu samych tych dzieci poczętych metodą in vitro, też nie ma na ten temat żadnych wiarygodnych danych. w sensie, że żeby były prowadzone na szeroką skalę badania i publikowane, co no albo oznacza, że wszystko jest w porządku rzeczywiście, ale to warto by było wtedy sprawdzić i nic by się nie stało, gdyby ktoś takie badania przeprowadził, albo może oznaczać, że no nie jest najfajniej i ponieważ lobby finansowe stojące za in vitro jest dosyć potężne, wobec tego są wyciszane tego typu zabiegi. Podobny proces jak przy żywności genetycznie modyfikowanej.
Księże doktorze, w jakim kierunku te sprawy pójdą?
Obawiam się, że w niedobrym. To znaczy, że nie uda nam się zatrzymać tego marszu techniki, która zapomniała już o człowieku i która jest tak zachwycona własnym postępem, że się na nikogo i na nic nie ogląda, tylko chce więcej i szybciej i mocniej ingerować w różnego rodzaju procesy. Myślę, że tego nam się nie uda zatrzymać. Natomiast to, co możemy i powinniśmy robić, to pokazywać wartość ludzkiego życia, pokazywać także wartość macierzyństwa i ojcostwa w jego najgłębszej istocie, czyli nie w wymiarze biologicznym, ale w wymiarze psychiczno-duchowym. Kiedyś był taki dowcip, że nie ta matka, co rodziła, tylko ta, co wykarmiła. I to było o stosunku Polski, która wysyłała transporty węgla i żywności na wschód w starym systemie. Więc ja myślę, że warto pokazywać, że rodzice, którzy adoptują dzieci, są prawdziwymi rodzicami dla tych dzieci. Trzeba nam propagować tą adopcję, a jednocześnie w moim przekonaniu dążyć do uproszczenia, czy raczej bym powiedział uczłowieczenia procedur adopcyjnych, tak żeby dzieci nie czekały na swoich nowych rodziców w nieskończoność, żeby mogły trafić do normalnych rodzin i normalnie się rozwijać.
To była wypowiedź księdza doktora Piotra Kieniewicza. Zapraszam jeszcze przez najbliższe minuty do wspólnych rozmów właśnie o tym, co proponuje nam rząd. W jednym z numerów naszego dziennika ukazał się wywiad z księdzem profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej i doktorem habilitowanym Jadem Machniakiem, kierownikiem Katedry Teologii Duchowności PATU na temat zagrożeń metody in vitro, a także propozycji zgodnych dla małżonków, a nie mogących mieć dziecka. Na ten temat z księdzem profesorem rozmawiałam pani redaktor Małgorzata Bochenek. Między innymi, jakie uzyskała odpowiedzi, w wywiadzie czytamy: księże profesorze, dlaczego dzisiaj tak dużo mówi się na temat metody in vitro? Odpowiedź: jest to związane z propozycjami nowych. Aktualna koalicja rządząca nie pracuje nad projektem. Zobodzi, że aktualna koalicja rządząca pracuje nad projektem ustawy dotyczącej dofinansowania sztucznego zapłodnienia in vitro. Na czele powołanego zespołu do spraw bioetyki stoi poseł Platformy Obywatelskiej z Krakowa, pan Jarosław Gowin. Już sam fakt pracy nad ustawą, której celem jest między innymi dofinansowywanie sztucznych zapłodnień in vitro, jest niezgodny z nauką Kościoła. W 1987 roku ukazała się instrukcja Donum Vitae o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Dokument ten został podpisany przez księdza kardynała Józefa Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI. Kościół stanowczo sprzeciwia się metodzie in vitro. Argumentacja jest bardzo jasna i klarowna. Życie ludzkie jest darem Boga. Już 10 minut do godziny 2 w nocy. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Kłania się Jacek z Warszawy. Coś w dzisiejszej nocy same telefony z Warszawy.
Słuchaczy. No i większość mężczyzn, no właśnie, jakoś tak. Budzą się sumienia ojcowskie,
no
widać.
No właśnie, bardzo dobrze. Ja właśnie jestem zaangażowany w Ruch Obrony Życia od 25 lat, w tym 21 lat już od w ruch duchowej adopcji dziecka poczętego. No w tej sprawy, no że tak powiem, już mam dosyć mocno przemyślane i dosyć dużo materiałów na ten temat. W każdym razie tutaj ja chciałem szczególnie na jeden aspekt zwrócić uwagę, który jeszcze nie był dzisiaj chyba mi się wydaje przez nikogo, ani z prelegentów, ani słuchaczy poruszane. To znaczy się na taki absurd, że z jednej strony mamy już od rewolucji antyfrancuskiej, następnie rewolucji bolszewickiej, antyrosyjskiej, powiedzmy to ustawodawstwo, które promuje zabijanie dzieci nienarodzonych, a z drugiej strony, tak właśnie na złość, robienie Panu Bogu przez jego przeciwnika, diabła, promowanie jakichś właśnie takich sztucznych, absurdalnych, nienaturalnych, wynaturzonych metod, można powiedzieć, ta metoda na szkle in vitro poprzez trupy innych dzieci, poprzez wbrew zdrowiu matek do dziecka za wszelką cenę. I tutaj chciałem zwrócić właśnie na to uwagę, że to jest jakieś takie absurdalne stawienie na głowie po prostu tego wszystkiego, bo z jednej strony właśnie tutaj zabić, przeczyć ich godności, że nie są osobami, że nie są ludźmi, a z drugiej strony tutaj jakieś tutaj wmawianie, no że my się tak strasznie tutaj troszczymy tutaj, żeby prawda tutaj te dzieci były, a to jest, no można powiedzieć, takie jedno wielkie zakłamanie, diabelska, masońska robota, która wbrew Panu Bogu, wbrew naturze, wbrew rzeczywistości, można powiedzieć, wszystko stawia na głowie. I dzisiaj zarówno ta wypowiedź pana Gowina, jak i powiedzmy działalność pani minister zdrowia obecnej, która z Platformy, która stwierdziła, że przy tej młodej matce, owszem, że to jest dziecko, ale ona go pomoże go zabić, no bo ona tak chce po prostu. Także tu chciałbym zwrócić uwagę na te nieliczenie się z rzeczywistością przez bardzo przebiegłych przeciwników Pana Boga, natury, no i trzeba powiedzieć rzeczywistości. Tutaj na
z tym, że to jest bardzo też zorganizowane, proszę Pana, Panie Jacku, tak. O tym też, o tej całej antropologii, w cudzysłowie mówiąc, bo trudno to nazwać antropologią, mówi częstokroć ksiądz profesor, doktor habilitowany Tadeusz Gus, pokazując, że jest to strategia tak zwanej nowej lewicy, tak, nowa lewica, która ma swoje korzenie właśnie w myśli marksistowsko-leninowskiej, tak. A jeszcze tak jak pan wykazuje tutaj gdzieś w poczynaniach rewolucji francuskiej.
Tak, antyfrancuskiej ja to nazywam, bo to przecież było przeciwko Francji.
No tak,
Francji.
Przeciwko narodowi, ale tak. Ona jest popularnie tak nazywana.
Potem przeciwko Rosji.
Nie zapominajmy o tym również. I to te elementy, one przez historię przetaczają się, my je dostrzegamy, ale tak. Też musimy się uczyć, no po prostu nie pozwalać sobie, aby...
O to chodzi. Nie możemy to... być bierni, bo to właśnie tak, bierność nasza powoduje to, że zło może zrobić co chce, a masoneria no niestety w planach ma, między innymi zwalczanie Pana Boga, piękny ten kongres edukacji, właśnie wyrywanie z rąk, można powiedzieć, bożych i edukacji i tutaj i obrony życia, no wszystkiego, także tutaj musimy bardzo być czujni i właśnie tylko i wyłącznie nasza bierność może doprowadzić do zwycięstwa zła również w tej, no jakże, no najważniejszej, można powiedzieć.
My nie możemy być bierni, ponieważ zaniechanie dobra jest już grzechem. Dziękuję Panu bardzo. Szczęść Boże.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. I powróćmy jeszcze do wypowiedzi księdza doktora Kiniewicza. Księże doktorze, często straszy się Kościołem, że Kościół zabrania, Kościół nie pozwala, Kościół wprowadza, tutaj hamuje postęp nauki czy rozwiązań określonych. Sam Donald Tusk mówił, że jego decyzja w sprawie tutaj propozycji ustawowych zależy od opinii. Skąd Kościół czerpie wiedzę na temat zjawisk biomedycznych i wszelkich procesów, które później są legalizowane prawnie?
No Kościół jest częścią, Kościół to my wszyscy i duchowni, i świadczy. Przecież umiemy czytać, umiemy patrzeć, umiemy słuchać. Czytamy te same czasopisma, które czytają nasi koledzy naukowcy, którzy są wierzący i ci, którzy są niewierzący. To są czasopisma medyczne o światowym zasięgu, Science, Lancet, New England Journal of Medicine i jeszcze parę innych, w których po prostu są informacje. No natomiast z drugiej strony mamy też wypracowaną przez te 2000 lat chrześcijaństwa, a jak sięgnąć do filozofii przedchrześcijańskiej, to także dłużej, mamy tę wypracowaną filozofię i antropologię, która każe nam postrzegać człowieka jako warty, jako byt warty miłości i warty ochrony, niezależnie od etapu swojego rozwoju. Więc jeżeli medycyna nam dostarcza informacji, że zapłodniona komórka jajowa ma ten sam materiał genetyczny, to jest już organizm, który się, co prawda w bardzo wczesnej fazie, ale się już rozwija samoistnie i ma cały proces swojego rozwoju, życia, ma zaprogramowany genetycznie i genetycznie się nie różni, nie będzie różnić od swojej rozwiniętej formy po kilku czy kilkunastu latach. Wobec tego my stąd wyciągamy wniosek, że mamy do czynienia jednak z człowiekiem, i, no, bo jak może być ludzkie życie, które nie jest człowiekiem?
Tertulian, no to księże, mówi, profesor, zresztą... księże doktorze, czyżby ksiądz sugerował nam, że te badania, te międzynarodowe czasopisma i badania, które są w nich publikowane, nie docierają na biurka najwyższych osób w państwie?
Docierają. Problem jest w tym, że wielu filozofów wpadło na pomysł taki, że człowiekiem to się jest jednak nie od poczęcia, że mamy do czynienia z ludzkim życiem, ale nie z człowiekiem. Na własne uszy słyszałem od jednego z bardziej znaczących filozofów w Polsce pracujących, że człowiekiem to się jest, jeżeli ten embrion się zagnieździ dopiero w macicy kobiety. No, w moim przekonaniu tego typu teza nie wytrzymuje krytyki logiki, a logika jest podstawowym narzędziem dla nauki, co nie przeszkadza zwolennikom in vitro, tudzież aborcji i antykoncepcji. Nie przeszkadza im, żeby takie poglądy głosić, więc ja myślę, że to jest trochę na takiej zasadzie, że jak człowiek chce, to chce kogoś uderzyć, to kij sobie znajdzie. Więc jak oni chcą to zrobić, to będą tak manipulować faktami, żeby wyszło na ich poglądy, niezależnie od tego, czy one mają jakiś związek z rzeczywistością, czy nie.
To była wypowiedź księdza doktora Piotra Kieniewicza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I na zakończenie pani profesor doktor habilitowany Ludwika Sadowska.
Moim zdaniem istnieje, biorąc pod uwagę etyczne zasady i moralne, czyli zapłodnienie, to nie ma racji bytu. Powinno się ją zakazać i jako przestępstwo traktować, ponieważ naraża naraża zdrowie i kobiety, i przyszłego dziecka, i tym samym przyszłych pokoleń. Jeżeli chcemy nakręcać biznes, jeżeli chcemy, jak to mówi się, kręcić lody, no to wtedy się nie liczy żadne wyższe uczucia, nie liczą się żadne względy etyczne.
Była to wypowiedź pani profesor doktor habilitowanej Ludwiki Sadowskiej. I jeszcze powróćmy do wywiadu księdza profesora, doktora habilitowanego Jana Machniaka, udzielonego naszemu dziennikowi. Co w nim czytamy? Że trzeba pamiętać, że cel nie uświęca środków, nawet wówczas, jeżeli nadrzędnym celem jest pragnienie posiadania potomstwa. Metoda in vitro jest niedopuszczalna. Rozmnażanie sztuczne komórki może prowadzić do powstania. Potrzebne są wykorzystywane do badań lub niszczone. Tak unicestwia się miliony poczętych dzieci. Instrukcja Donum Vitae oraz całe nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II przypominają nam, że człowiek, będąc współpracownikiem Boga w przekazywaniu życia, nie ma prawa do tego, aby taką metodą starać się o posiadanie potomstwa. Kolejnym bardzo poważnym problemem jest praktyka matek zastępczych. Zamiast leczyć niepłodność czy trudności związane z porodem, opłaca się kobiety, które za pieniądze noszą pod sercem dziecko. Zatem czyje ono jest? Nasuwa się również wniosek, że poprzez promocję metody zapłodnienia in vitro stara się negować prawdę, że człowiekiem jest się od poczęcia, co stanowi argument dla lobby proaborcyjnego. Można zadać sobie pytanie, dlaczego Kościół zajmuje się tymi sprawami. Kościół chce być wierny misji, którą otrzymał od Chrystusa, i strzec życia w każdej formie, w początkowej fazie rozwoju też aż do jego schyłku. Chrystus umarł na krzyżu dla zbawienia każdego człowieka. Żeby zrozumieć stanowisko Kościoła, trzeba zrozumieć jego naturę. Obrona godności ludzkiego życia jest sprawą tożsamości Kościoła. Jakiekolwiek próby łagodzenia tego stanowiska byłyby odejściem od wierności Chrystusowi.